Nazywam się Piotr Nowak i mógłbym długo rozmawiać, opowiadać o moim życiu, ale jeśli miałbym powiedzieć to, co jest najistotniejsze i jednym słowem scharakteryzować siebie, to słowo brzmiałoby chrześcijanin. Chrześcijanin to zatem ktoś, kto jest oddany Chrystusowi. Jak to się stało, że mogę o sobie powiedzieć, że jestem oddany Chrystusowi? Dzisiaj mam 49 lat, no ale oczywiście zawsze tak nie było. Pamiętam, że nawet będąc dzieckiem, z łatwością odczuwałem, że Bóg istnieje. Nie miałem z tym problemów, że Boga nie ma. Gdzieś głęboko w sobie wiedziałem, że On jest. Stąd też, gdy już mogłem, zostałem ministrantem. Starałem się być dobrym ministrantem. Nie tylko w niedzielę chodziłem na mszę i służyłem przy ołtarzu, ale także w tygodniu, na godzinę siódmą, przed szkołą. Mój proboszcz, wspaniały człowiek. Wiem, że bardzo mnie lubił i wiem, że modlił się o mnie. Chciał, kiedyś o tym ze mną rozmawiał, żebym był księdzem. Nawet o tym myślałem, że może rzeczywiście kiedyś będę księdzem. Szczerze modliłem się do Boga. Pamiętam z dzieciństwa cały mój pacierz. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, 10 przykazań oraz aniele Boży, stróżu mój. Dzisiaj, jak mam 49 lat i myślę o tej ostatniej cząstce, czyli aniele Boży, stróżu mój, to po prostu się wzruszam. I wdzięczny jestem za to, że moja rodzina, moja wierząca, praktykująca rodzina dała mi takie wychowanie. Ale lata biegły. Z mojego chłopca zmieniałem się w młodzieńca. I nigdy nie straciłem wiary w Boga, który istnieje. Natomiast czymś innym już było moje życie. To znaczy, wierząc, że Bóg istnieje, nie zupełnie się na co dzień tym przejmowałem. Chciałem zostać marynarzem. I właściwie historia tego chcenia zostania marynarzem jest taka. W życiu nie widziałem morza, tylko w telewizji. Ale chciałem być marynarzem. I tylko jestem teraz absolutnie brutalnie szczery. Chciałem być marynarzem, żeby pływać i zarabiać pieniądze. Chyba romantyzmu zatem w tej decyzji nie było. Nie chodziło mi o morza i o gwiazdy, które świecą, ale o pieniądze. Bo były to lata przełomowe z 70. na 80. Wtedy w Polsce było trudno. Ja zwyczajnie, gdy mogłem widzieć przez szybę w Peweksie, co tam można kupić, to chciałem to kupić. Pamiętam tak zwane resoraki, małe samochodziki, które kosztowały dolara za sztukę. Kiedyś kupiłem dolara od kolegi i poszedłem kupić sobie resoraka po prostu. Chciałem mieć pieniądze, dolary, żeby zwyczajnie być człowiekiem, jeśli nie zamożnym, to takim, który ma wszystko. Stąd pomysł, żeby być marynarzem po prostu. I rzeczywiście wyjechałem z Wrocławia do Świnoujścia, aby rozpocząć moją drogę. Tam chodziłem do Technikum Rybołówstwa Morskiego. To technikum skończyłem i planowałem iść na Wyższą Szkołę Morską do Szczecina, aby faktycznie być tym w pełni wykształconym marynarzem pływającym po morzach. I jako chłopiec, młodzieniec, poza rodziną, poza Wrocławiem, będąc w środowisku kolegów, no cóż, radziłem sobie. To znaczy uczyłem się, to znaczy coś dorabiałem. Ale jak to z kolegami, tak normalne to było życie. Jak była okazja, no to szliśmy na dancing. Takich lokali, gdzie były dancingi, w Świnoujściu było bardzo dużo. Jak szczególnie latem można było iść na plażę czy chodzić po promenadzie, no to cóż, dużo turystów, dużo dziewczyn, normalnie jak chłopcy, żeśmy chodzili podrywać dziewczyny. Od po prostu młodzieńce życie. Nie uzależniłem się od alkoholu. Papierosów nie kupowałem, ale nie dlatego, że żałowałem pieniędzy na zakup papierosów. Po prostu paliłem tylko dla towarzystwa, jeśli ktoś mnie poczęstował, bo się wstydziłem odmówić. Tak trochę nie wypadało mi. Chciałem być, no jak każdy, teraz tak o tym myślę, że to jest takie chyba normalne, że młody człowiek chce być podobny do kumpli. Ale jednak od czegoś się uzależniłem. Będąc w tym męskim towarzystwie, takim marynarskim, uzależniłem się, i może to dziwnie zabrzmi, ale uzależniłem się od wulgaryzmów, od przeklinania. Jako młodzieniec co jakiś czas jechałem do rodziny, do Wrocławia. Pamiętam, z kolegą z podstawówki szedłem ulicami Wrocławia i w pewnym momencie on do mnie mówi: Piotr, mów ciszej. Nie wiedziałem, o co mu chodzi, ale szliśmy dalej. On znowu mówi: Piotr, mówiłem tobie, mów ciszej. Na to zapytałem go: dlaczego chcesz, żebym mówił ciszej? A on: bo ty tak przeklinasz, że wstyd z tobą iść. Bardzo się zdziwiłem, ale i przejąłem, ponieważ kompletnie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jako młody chłopak używam tak intensywnie wulgaryzmów, i to nie wiedząc o tym. Mógłbym to porównać do osoby, która pali i nagle stwierdza, że paczka papierosów jest pusta i nie wie, gdzie te papierosy się podziały. Może ktoś na przykład podebrał, może dzieci podebrały, a to po prostu bezwiednie, bez świadomości nawet ta osoba wypala te papierosy. I tak było ze mną. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że używam wulgaryzmów. Tak nabyłem tej cechy w środowisku męskim. Mówi się, że ktoś przeklina jak szewca albo jak bosman. No więc ja jak ten bosman przysłowiowy. Ale wspominam o tym przeklinaniu, o tych wulgaryzmach, gdyż chcę powiedzieć, że nawet tam w Świnoujściu, gdy chciałem być marynarzem, gdzieś w sobie, we wnętrzu, wiedziałem, że Bóg istnieje. Nawet wtedy, gdy te wulgaryzmy były, wiedziałem, że Bóg istnieje. Gdzieś zawsze czułem to, gdzieś w tle miałem świadomość, że On patrzy, widzi. Kiedyś było tak, że pod pokładem w kabinie znalazłem się na krótki okres z pewnym człowiekiem. Ogólnie go znałem, ponieważ miał charakterystyczne przezwisko. Ludzie mówili na niego ksiądz. Ja też zatem mówiłem ksiądz na niego, no ale to było przezwisko. Wiedziałem, że on nie jest księdzem. I tak się zdarzyło, że byłem w jednej kabinie, się z nim znalazłem. I wtedy zorientowałem się, dlaczego ludzie mówią na niego ksiądz. Otóż okazało się, że on jest chrześcijaninem, ale nie rzymskim katolikiem, tylko chrześcijaninem ewangelicznym. A do tego, rzeczywiście, mimo że pracuje zawodowo i to na statku, to skończył seminarium, jest kaznodzieją, jest duchownym, pastorem, pracuje na własne utrzymanie, na utrzymanie rodziny, będąc w tym samym czasie duchownym. To bardzo ciepły, życzliwy człowiek był. O wszystkim można było z nim pogadać, ale właśnie no, też rozmawialiśmy o tym, kim on jest, jak to jest, że on jest duchownym innego chrześcijańskiego kościoła. Pracuje zawodowo, ma rodzinę, ma żonę, ma dzieci. Głosi kazania, prowadzi nabożeństwa. To było dla mnie ciekawe. Ale też nie tylko o tym, żeśmy rozmawiali. On też mówił mi, jak to jest, że on tak służy Bogu, po prostu. Że w ten sposób służy Bogu. Nie tylko jest wierzący, ale właśnie w taki sposób wierzy. Mówił mi, czym jest dla niego Pismo Święte. Że jest fundamentem, podstawą jego wiary. Że od czytania Pisma Świętego jego oczy się otworzyły. Zobaczył, poznał, kim tak naprawdę jest Pan Jezus Chrystus. Co zrobił Pan Jezus Chrystus dla ludzi. To mnie inspirowało. Pamiętam, że poruszało mnie to. Od dzieciństwa wiedziałem, że Bóg istnieje. Do końca nie wiedziałem, gdzie On jest. Byłem ministrantem, służyłem przy ołtarzu, starałem się, chodziłem do spowiedzi. Tak mijały lata, ale tak osobiście, bardzo, bardzo osobiście, normalnie, no to o Bogu wiele nie wiedziałem. Ale chciałem. Wiedziałem, że ten Bóg jest, po prostu jest. Z tego świadectwa tego Staszka, bo tak właśnie ten człowiek miał na imię, przezwano go ksiądza, miał na imię Staszek. Z tego świadectwa wziąłem inspirację. Jakiś czas później, idąc promenadą w Świnoujściu, kupiłem Biblię. A to dlatego, że mój kolega, dobry mój kolega, szedł z naprzeciwka z Biblią w ręku. Zobaczył mnie i mówi: Piotr, dobrze, że ciebie widzę. Zobacz, co mam, kup to ode mnie. Patrzę, on ma Pismo Święte. Pytam, skąd ty to masz, bo ja go znałem z tego, że no, co jak co, ale do kościoła czy w sprawach wiary, to on z ekspertem nie jest. Raczej wiedziałem, że chętnie się zabawi na dansingi, no to częściej ode mnie trafiał i tak dalej. Pytam, skąd masz to? A on mówi, słuchaj, wczoraj szedłem tutaj i jakaś taka grupka ludzi tu była, śpiewali, coś tam grali na gitarze, mówili o Bogu. No między innymi mieli taki stoliczek i tam mieli Biblię i tak można było kupić Biblię po prostu. I ja wtedy po prostu kupiłem Biblię. Tylko że wczoraj poszedłem na dancing i straciłem wszystkie pieniądze. Jestem teraz bez kasy. Nie mam już z czego żyć, ale mam nowiusieńką, niezniszczoną, popatrz, no nowiusieńka. I słuchajcie, on mi tak mówił. Nie musiał mnie przekonywać. Dla mnie Pismo Święte no, stanowiło wartość, chociaż w życiu go nie czytałem. Po prostu zobaczyłem, że ma Pismo Święte, wyciągnąłem pieniądze i zwyczajnie na ulicy w Świnoujściu na promenadzie kupiłem Pismo Święte. I zacząłem czytać. Już osobiście. Pamiętałem tego Staszka, który mi o tym mówił wcześniej. Zacząłem czytać Pismo Święte i na początku nie przekonywało mnie. Nawet muszę powiedzieć, że w pewien sposób czułem się poirytowany. Zacząłem czytać Pismo Święte od początku. W pierwszym rozdziale napisane jest o tym, że Bóg stworzył świat, w jaki sposób stworzył świat. Więc to było ok. No ale czytałem dalej historię starotestamentowe, to co się działo wiele tysięcy lat temu. Biblia opisuje wszystko tak jak było. Biblia nie robi z ludzi świętych. Pisze o ich wadach, przywarach, o tym, że na przykład ktoś kogoś zabił, ktoś kogoś zdradził. I ja o tym czytałem i pomyślałem sobie, dziwne to jest. Jeśli to jest Pismo Święte, a Pismo Święte mówi o takich rzeczach, no to jak to jest? To ja nie jestem idealny, ale moja duchowość, czy też może nie duchowość, moja etyka, moja moralność wcale chyba nie jest taka zła, nawet wręcz lepsza od tego, co ja czytam w Piśmie Świętym. Nie? I wtedy pomyślałem sobie o tym Staszku, o tym księdzu. Jak go spotkam, to mu powiem, no co jest, że on się tak przejął tą wiarą, a to właściwie Pismo Święte, to tak chyba nic takiego. I rzeczywiście za jakiś czas spotkałem tego Staszka i mu to powiedziałem. I zrobiłem to złośliwie, tak chciałem tak troszeczkę szpilkę mu gdzieś wbić. On to zupełnie spokojnie przyjął, wcale nie próbował się ze mną sprzeczać ani mi tłumaczyć. Po prostu w sposób ciepły powiedział, wiesz co Piotr, proszę cię, zachęcam cię, nie rezygnuj, po prostu dalej czytaj Pismo Święte. I chociaż miałem inne nastawienie, to jego ciepło mnie dotknęło i przekonało. Nadal czytałem Pismo Święte. Wtedy już mniej się irytowałem, coraz więcej rozumiałem. Zrozumiałem z Pisma Świętego, w szczególności z Nowego Testamentu, co Bóg Ojciec zrobił dla ludzi. Że Bóg Stworzyciel posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, na ziemię. Nie po to, aby jedynie dobre rzeczy mówił. Posłał Go, aby zapłacił cenę swojego życia za grzechy człowieka. I to nie znowu ogólnie za grzechy człowieka, czy grzechy ludzkości, jak to się zwykle mówi. Ale żeby umarł za mnie. Bo on tak, umarł za każdego, no ale no za każdego osobiście. Za mnie mogę powiedzieć. Ja teraz, Piotr, mogę powiedzieć za mnie. On, Pan Jezus Chrystus, poniósł karę za moje grzechy. To dlatego umarł na krzyżu Golgoty. Potem trzeciego dnia powstał z martwych. Ta prawda o tym, że Bóg Wszechmogący tak kocha człowieka. Ta prawda mnie dotknęła. Ta prawda zaczęła mnie poruszać, mnie przetwarzać. I zupełnie zbliżać mnie człowieka, zbliżać mnie wewnętrznie, duchowo do Boga. Coraz bardziej wydawało mi się, że Go rozumiem, znam, wiem. Ale wtedy ciągle byłem młodym chłopakiem. Przede mną była matura. Po maturze chciałem być studentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Brałem korepetycje już, aby się dostać na studia. I wtedy, ponieważ już szukałem Boga, wraz z moją dziewczyną znaleźliśmy się w gronie młodzieży w Szczecinie na specjalnym nabożeństwie dla młodzieży. Staliśmy z przodu. Pewien duchowny głosił kazanie. Był to duchowny protestancki. To spotkanie było otwarte dla wszystkich, ale ja na to spotkanie zostałem zaproszony właśnie przez tego Staszka, przez tego księdza, o którym wspomniałem. Już rozumiałem Nowy Testament, no, na tyle, na ile mogłem rozumieć oczywiście. Wiedziałem, że Bóg kocha człowieka. Przyjąłem zaproszenie na to spotkanie. Poszedłem tam z moją dziewczyną. Byliśmy z przodu dosyć dużego zgromadzenia. Mówca głoszący kazanie, był to pastor, którego nie znałem, na koniec swojego kazania zrobił wezwanie. Powiedział: to czas, abyś podjął decyzję, że chcesz tak szczerze, autentycznie, zwyczajnie, ale poważnie oddać swoje życie Bogu. Nie ogólnie. Nie chodzi o to, abyś wiedział, że Bóg istnieje. Bo taka wiara to raczej wiedza jest, a nie wiara. Bo prawdziwa wiara to zaufanie, głębokie zaufanie do Boga. To chodzenie na co dzień z Bogiem. To fakt, że żyjący, zmartwychwstały Pan Jezus jest obok ciebie, w twoim życiu. I wzywał do podjęcia decyzji. To, co mówił, wydawało mi się szczere, autentyczne. Rozumiałem, że on ma rację, że wiara to nie jest wiedza o Bogu. Ja taką wiedzę miałem. Wiara to też nie jest ogólne przeczuwanie, że Bóg istnieje. Bo ja od dzieciństwa przeczuwałem, że Bóg istnieje. Wiara to coś jest niezwykle osobistego, to osobista więź z Bogiem. To powierzenie Jemu swojego życia, to w konsekwencji przyjęcie od Niego pomocy, łaski, przebaczenia grzechów i siły do codziennego życia, no mówimy chrześcijańskim życiem, ale to nie jest jakieś chrześcijańskie życie, to jest takie życie, które jest życiem z Bogiem, po prostu z Panem Jezusem, to jest życie z Panem Jezusem. To jest rozmowa z Nim na co dzień, to jest podejmowanie decyzji w taki sposób, w jaki to by się Bogu podobało. To jest korzystanie też z tej łaski Jego, którą On daje, z Jego błogosławieństwa dla naszej codzienności. Więc gdy ten kaznodzieja, ten pastor to mówił, mnie to przekonywało. Ja zdawałem sobie sprawę, że to jest fakt, to jest prawda, że on ma rację. Że właściwie od dzieciństwa, potem w tym wieku dorastania, to we mnie było. I logicznie rzecz biorąc, on ma rację. Zgodziłem się logicznie z tym. A zatem jeśli logicznie się z tym zgadzałem. No, stanąłem przed tym faktem. On wzywał do decyzji, żeby to zrobić. Żeby to zrobić, żeby osobiście podjąć decyzję i zwrócić się do Pana Jezusa, powierzyć swoje życie Jemu, poprosić o przebaczenie grzechów. Pamiętam, cała ta młodzież, wszyscy stali. Ja byłem dotknięty tym wezwaniem, miałem oczy zamknięte i w środku w sobie przeżywałem tę chwilę. Odczuwałem, że to mój czas, że muszę podjąć tą decyzję w sposób bardzo jasny. Nie bać się, bez względu na konsekwencje. A jednak brakowało mi sił, żeby to zrobić. Bałem się tego zrobić. I główny powód, dla którego tak stałem i nie mogłem tego zrobić, to był fakt, że ze mną była moja dziewczyna, w której byłem bardzo zakochany. Wiedziałem, że przecież chrześcijanin to nie tylko ten, kto jest na przykład w ten sposób całkowicie poświęcony Bogu, że na przykład wszystko zostawia i nawet rodziny nie ma, tylko po prostu gdzieś służy Bogu, gdzieś jedzie na przykład na misję i tak dalej. A jednak nie chciałem podjąć decyzji o moim oddaniu się Bogu, bo rozumiałem to tak, że jeśli ja oddam się na 100% Bogu, to moja przyszła żona też powinna być na 100% oddana Bogu. No ona, kocham ją, ale ona nie jest oddana Bogu. Może to dziwne, co mówię, ale ja tak to rozumiałem, tak to przeżywałem. Chciałem, ale ze względu na moje zakochanie w niej, tego nie robiłem. Ten pastor jednak nie przestawał. On czekał. Ja miałem oczy zamknięte i słyszałem, że niektórzy ludzie wyszli do przodu, bo ten pastor powiedział, na znak tego, że podejmujesz taką odważną decyzję, decyzję na 100%, wyjdź do przodu, kilka kroków, a ja będę się o was modlił, o ciebie się będę modlił. Więc ja słyszałem, miałem oczy zamknięte, że jakieś osoby już wyszły do przodu. Ale co tam inne osoby? Ja walczyłem w środku, w moim wnętrzu. Wyjść, nie wyjść, wyjść, nie wyjść. Odczuwałem, wiedziałem, że to mój czas i że to jest prawda, że ogólnie wierzyć, to znaczy nie wierzyć. Mieć wiedzę o Bogu, to nie znaczy wierzyć. Wierzyć to znaczy rzeczywiście powierzyć Jemu swoje życie i wziąć łaskę. Łaskę i z Nim codziennie żyć. No tak, ale jakoś tak to rozumiałem wtedy, że także muszę wspólnie, razem z moją przyszłą żoną, tak żyć z Bogiem. Inaczej to się nie da. I w pewnym momencie już nie wytrzymałem w swoim wnętrzu. Ta walka była tak silna, że postanowiłem, wyjdę te parę kroków do przodu na znak, że oddaję Bogu swoje życie. I trudno, zrywam z moją dziewczyną. No bo nie może być moją żoną, tak to wtedy rozumiałem. Bo moja żona powinna też Bogu służyć, też żyć z Bogiem po prostu. Taką prawdziwą, czystą, autentyczną wiarą. I podejmując taką decyzję, zrobiłem krok pierwszy do przodu, drugi. Wtedy otworzyłem oczy, żeby na kogoś nie nadepnąć, bo szedłem tak trochę, no właśnie z zamkniętymi oczami, po omacku. I gdy otworzyłem oczy, osłupiałem, bo moja dziewczyna tam stała z przodu. Wtedy coś takiego się we mnie stało, niepowtarzalnego. Po prostu wiedziałem, że Boża miłość dotyka mnie bardziej niż kiedykolwiek. Trochę łzy się pojawiły w moich oczach, ale jak to młody chłopak, szybko je usunąłem. Bo nie chodziło mi o ludzi, żeby widzieli, tylko o tę prawdę. I tam w modlitwie w Szczecinie, stojąc obok mojej dziewczyny, ona sama to w modlitwie robiła, beze mnie, a ja sam przed Bogiem w modlitwie powiedziałem, Boże, prowadź mnie przez życie, przebacz moje grzechy. chcę, żeby moje życie się zmieniło. To była taka zwykła modlitwa, nie rozumiałem jej. Dzisiaj, jak po latach patrzę, a to było wtedy, mogę powiedzieć, to był 83 rok, to było w lutym. A teraz, gdy to mówię, jest rok 2011. A zatem naprawdę to było dawno temu, 28 lat temu. A pamiętam to jak dzisiaj. Ta moja modlitwa, to doświadczenie, to przeżycie, takie proste, zwyczajne. Jednak rezultat tego wszystkiego, co wtedy doświadczyłem, pozostał na całe życie. I w moim przypadku doprowadził do decyzji, o których wcześniej bym nigdy nie pomyślał. Bo oto bardzo chciałem być marynarzem. I po tej decyzji już nie ciągnęło mnie do tego, żeby być marynarzem. To znaczy do tego, żeby szukać pieniędzy, bo przecież z tego powodu chciałem być marynarzem. Przestało to dla mnie w szczególny sposób się liczyć. Nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważne, że nie było ważne i że dzisiaj nie jest ważne, bo oczywiście jest ważne. Ale to przestało być siłą napędową mojego życia. Zobaczyłem życie zupełnie w innych proporcjach. I rzeczywiście zapragnąłem mieć udział w tym, co jest Boże, co jest prawdziwe, szczere, niezniszczalne, co jest prawdziwie wartościowe. Wkrótce wycofałem moje dokumenty, które złożyłem na Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie. I pojechałem do Warszawy, zawiozłem je, aby zdawać egzaminy na Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W roku 83 rozpocząłem tam studia. Ale jeszcze jest epizod niezwykle ważny, w którym odczułem, wiedziałem, że Bóg jest mocny w ludzkim życiu. Wspomniałem o tym, że nie byłem uzależniony od papierosów, od alkoholu, ale od wulgaryzmów. Po prostu przeklinałem. I to było tak silne we mnie, że cóż, często tego nie kontrolowałem. I wtedy, kiedy w tym Szczecinie miałem to duchowe doświadczenie oddania swojego życia Bogu i autentycznego doświadczenia Jego łaski, odpuszczenia moich grzechów i zupełnie innego poukładania mojego myślenia o życiu, muszę powiedzieć, że tak jak wiele rzeczy wtedy naprawdę się zmieniło jak za pstryknięciem palca, to zostało. Ja ciągle przeklinałem. Co chwilę ktoś słyszał, że ja po prostu przeklinam. Bardzo byłem tym przejęty. No, jak to chrześcijanin przeklina? No, chrześcijanin nie powinien przeklinać. Takie było moje zrozumienie. Zresztą do dzisiaj mam takie zrozumienie, że chrześcijanin nie używa wulgaryzmów. No, ale ja używałem wulgaryzmy. Czułem się człowiekiem wierzącym. Takim na co dzień, takim chodzącym z Bogiem. A jednak w moim słowniku były wulgaryzmy. Pamiętam, byłem raz na nabożeństwie. Ludzie na tym nabożeństwie stali. Było to w małej kaplicy. Modlili się. Ja wtedy po cichu tak się modliłem. Panie Boże, obiecuję Tobie, że nie będę już więcej przeklinał. Po prostu nie chcę przeklinać. Wiem, że chrześcijanin nie powinien przeklinać, że to jest złe świadectwo o Tobie. I taką złożyłem obietnicę. Po tym nabożeństwie, to było w niedzielę, kontrolowałem się, byłem spokojny, podobnie w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek. Przyszedł taki moment, że ktoś, no zawsze ktoś tam nadepnie na odcisk. I naprawdę to było tak, puściłem taką wiązankę siarczystą i gdy to się stało, kiedy to usłyszałem, że ja to zrobiłem, wcale nie było mi nawet przykro. Wtedy nawet nie czułem, że jest mi głupio. Po prostu, muszę to tak powiedzieć, no wręcz ulgę odczułem. Bo przez te ostatnie 4 dni się męczyłem, kontrolowałem się, a tu nawet ulgę odczułem. No tak jakby mi ciężar ktoś z ramion zdjął po prostu. No, a i tak po prostu. prostu, no cóż, no, tak minął czwartek, piątek, sobota, w niedzielę znowu byłem na nabożeństwie. I wtedy, gdy powtórzył się ten moment, wszyscy stali, bo się modlili, ja przypomniałem sobie, że tydzień wcześniej dałem obietnicę Bogu, że nie będę przeklinał i nie dotrzymałem słowa. Autentycznie zrobiło mi się głupio. Przepraszałem Boga za to, że nie dotrzymałem słowa. I obiecałem, że tym razem dotrzymam słowa i nie będę przeklinał. Do wtorku. We wtorek znowu usłyszałem siebie, że przeklinam. Z tą różnicą, że już nie odczuwałem ulgi, tak jak tydzień temu, tylko kompletny wstyd. Poczułem się po prostu słaby, bezradny, że nie mogę nawet tak prostej rzeczy dotrzymać. Obiecałem, nie dotrzymuję słowa. Staram się, nie mogę. Chcę być w tym aspekcie, ktoś powie, drobny element, nieszkodliwy nawet, ale dla mnie był istotny. A jeśli nawet drobny, to muszę powiedzieć, no dobrze, to nawet w drobnym elemencie nie mogę dotrzymać słowa, nie radzę sobie. Jestem za słaby, tak to odczułem, gdzieś głęboko w sobie odczułem, że ja sam z siebie, z własnych obietnic, z przyrzekania Bogu, nie będę dobrym człowiekiem. I wtedy myślałem, jak to jest? Przecież jestem chrześcijaninem. No więc co? Mam przeklinać? Czy nie być chrześcijaninem? No to może nie będę chrześcijaninem, no bo co to za chrześcijanin, który przeklina? Naprawdę miałem takie myśli. W tych myślach taka oto decyzja we mnie powstała. Nie, nie, ja już doświadczyłem tego, że Bóg istnieje. Już wiem, że On istnieje, że On naprawdę kocha człowieka. Nie, ja już nie mogę żyć bez Boga, nie mogę nie być chrześcijaninem. No więc to może śmiesznie zabrzmi, ale pomyślałem sobie, no to najwyżej trudno, będę chrześcijaninem, który przeklina. Ale te myśli, to takie szukanie prawdy było wtedy takie autentyczne, szczere. Pamiętam, że po prostu otwierałem Biblię, ciągnęło mnie do Biblii, czytałem Biblię, czytałem Nowy Testament, tak jak umiałem, własnymi słowami, już nie pacierzem, tak jak nauczyłem się w dzieciństwie, własnymi słowami, modliłem się, mówiłem do Boga o sobie, prosiłem Go o różne rzeczy, po prostu rozmawiałem. To było takie szczególnie intensywne, taki czas z jednej strony mojej bezradności, z drugiej strony dużego pragnienia. Trwało to 3 tygodnie, pamiętam, że 3 tygodnie, bo oto w pewnym momencie jestem pod pokładem na statku, jemy z kolegami, było nas tam 6 albo 7 i jeden z nich podczas posiłku zwraca się do mnie i mówi: Piotr, co się z tobą stało? Od pewnego czasu normalnie z tobą nie można porozmawiać. Kiedy on to powiedział, milczałem i szybko chciałem skończyć jedzenie, bo byłem tak podekscytowany, bo dla mnie termin Piotr, z tobą nie można normalnie porozmawiać, coś znaczył. Mianowicie, przecież ja walczyłem ze swoim przeklinaniem. Mozoliłem się z tym. Nie wychodziło mi. Dawałem Bogu obietnicę, a mi się nie udawało. Skończyłem to jedzenie, poszedłem na drugi koniec statku, tam gdzie były kabiny, wszedłem do swojej kabiny, zamknąłem się. To małe pomieszczenie, takie może 3 metry na 2 metry. I w taki, pamiętam, podekscytowany sposób, na głos byłem zamknięty, tak myślałem, że nikt mnie nie słyszy, na głos zacząłem mówić sobie, no nie, to jest niemożliwe, czyżbym ja nie przeklinał? Co ja robiłem dzisiaj rano? Zacząłem myśleć, no chyba rzeczywiście nie przeklinałem, co wczoraj robiłem? I uświadomiłem sobie, jestem wolny. To było 28 lat temu, pamiętam jak dziś. Ktoś powie banał, ale ja powiem piękny i trwały. Piękny, bo ja tego doświadczyłem. Doświadczyłem uwolnienia. Ja nie uwolniłem się sam z tego. Bóg mnie uwolnił. trwa to 28 lat. Nie przeklinam, rzeczywiście nie przeklinam. Nie dlatego, że jestem ugrzeczniony, że ktoś powie, a bo no, pewnie poszedłeś na te studia. No tak, poszedłem, zawiozłem, jak już wspomniałem, do Warszawy dokumenty, zdałem egzaminy wstępne, przyjęli mnie na studia. Studiowałem teologię, teologię protestancką, luterańską. Zostałem magistrem teologii luterańskiej. Potem podjąłem służbę już na studiach z tą dziewczyną, o której wspomniałem, że też Bogu oddała swoje życie. Na studiach się z nią ożeniłem. Kochałem ją i kocham do dzisiaj. Do dzisiaj jest moją żoną. Nie wyobrażam sobie inaczej. Mamy dorosłego syna. Dzisiaj mogę powiedzieć, mam 3-letnią wnuczkę. Przez wszystkie te lata Bóg był i jest blisko mnie. Tak jak wtedy Go poznałem, że On może być blisko, że On chce być blisko, tak tego doświadczałem przez wszystkie lata. Studiując w Warszawie, zgłębiałem prawdy nie tylko związane z chrześcijaństwem. Studia teologiczne to okres, podczas którego człowiek może uczyć się filozofii, logiki, psychologii. Ale oczywiście gro wiedzy to teologia, teologia chrześcijańska. Poza wiedzą jednak, którą zgłębiałem, lubiłem się uczyć, rozwijałem swoją wiarę, doświadczałem Boga, który żyje. I upewniałem się, że żadna wiedza nie może stać się substytutem żywego, autentycznego Boga w ludzkim życiu. Pamiętam, jak przygotowywałem się do egzaminu z historii filozofii. Polegało to na tym, że trzeba było mieć pewną wiedzę o wielkich filozofach. No cóż, uczyłem się tego i nagle zrozumiałem, że oto ten był wielki, za chwilę kolejny był wielki, potem kolejny wielki i tych wielkich cała masa. Sęk tylko w tym, że każdy co innego mówił, każdy czego innego nauczał, każdy wielki. To ciekawe. To, czego nauczali, było ciekawe, ale we mnie pojawiła się refleksja. Gdzie jest prawda? Który mówił prawdę? Który miał rację? Czy wszyscy nauczali rzeczy, które się wzajemnie eliminowały, wykluczały? A zatem wszyscy razem racji nie mogli mieć. Gdzie jest prawda zatem? Okres studiów to okres również takich pytań i zrozumienia, że żadna wiedza nie może być substytutem żywego, autentycznego Boga na co dzień w ludzkim życiu. Nowy Testament mówi o pewnym przeżyciu duchowym, które nazywa się chrzest w Duchu Świętym. To taki moment, w którym Duch Święty, a jest to sam Bóg w trzeciej osobie, tak jak siebie objawił nam, że jest Bogiem w trzech osobach, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. On, sam Bóg, zamieszkuje w człowieku, ogarnia człowieka i można to rozpoznać. Rezultatem tego jego zamieszkania w człowieku, tego dotknięcia człowieka, są zewnętrzne przejawy, a najczęstszym z takich przejawów jest mówienie innymi językami, glosolalia. Nowy Testament o tym mówi. Mało kto o tym wie, rzadko się o tym mówi w kościołach. Nie w każdej książce można o tym przeczytać. A jednak Nowy Testament o tym mówi, że to jest przeżycie, które winno stać się przeżyciem każdego chrześcijanina. Ja w czasie studiów to przeczytałem, oczywiście przeczytałem to i dużo wcześniej, ale ta prawda zapisana w Nowym Testamencie stała się taka realna we mnie. Ja chciałem tego przeżycia. Tego duchowego przeżycia po prostu, które się nazywa chrztem w Duchem Świętym. Tego dotknięcia Boga. Tak Pismo Święte mówi, że wtedy człowiek staje się świątynią Ducha Świętego, że Duch Święty wypełnia jego wnętrze, jego duszę, przenika do tego stopnia, że nawet ciało reaguje, a język wypowiada słowa, których mózg nie wymyśla, mózg nie poddaje, a jedynie są to słowa, które sam Duch Święty daje człowiekowi i ten właśnie tak je wypowiada, a jest to modlitwa. To są po prostu słowa modlitwy. Ja o tym czytałem, tak Nowy Testament mówi, ale tego nie doświadczyłem. Chciałem tego doświadczyć. Pamiętam z kolegami ze studiów, byliśmy w jednym pokoju i poprosiłem ich o to, bo oni tego doświadczyli, żeby modlili się ze mną. Modliliśmy się długo. Oni prosili, żeby ja to przeżył. Nie mogłem tego przeżyć. Byłem jakiś taki spięty, bardzo pragnący, ale nic w sobie nie odczuwałem. Nic też w moich ustach, na moim języku. To, co nazywamy mówienie innymi językami, się nie pojawiło. No, w konsekwencji przestaliśmy się modlić, to nasze spotkanie modlitewne się zakończyło. Był to wieczór, mi było smutno, ale o 12 w nocy z Warszawy miałem pociąg do Świnoujścia. Raz na jakiś czas jechałem do Świnoujścia, akurat wtedy właśnie tak było. O 12 w nocy miałem pośpieszny do Świnoujścia. Poszedłem na pociąg, jechałem pośpiesznym, w przedziale wszystkie miejsca były zajęte, była noc, 3:00, patrzyłem na ludzi w przedziale, wszyscy spali. Długa noc, długa podróż do Świnoujścia, wszyscy spali. Ja nie mogłem spać. Powód był następujący. Po południu, pod wieczór, modliłem się z moimi kolegami o chrzest w Duchu Świętym i nie przeżyłem go. Było mi smutno, jakoś czułem się źle. Nie dawało mi to spokoju, rozmyślałem o tym. Dlaczego? Jak to jest? Nowy Testament o tym mówi. Ja Bogu życie oddałem kiedyś, studiuję teologię. Wiem, że Bóg istnieje, na co dzień się odczuwam Jego obecność po prostu. Modlę się, wiele razy odpowiedział na moją modlitwę. Widzę Boga w działaniu w ludzkim życiu, a to, o czym mówi Nowy Testament, nie dzieje się w moim życiu, nie stało się w moim życiu. Te myśli nie dawały mi spokoju, nie mogłem zasnąć kompletnie. Pamiętam, tak jakbym teraz widział tych ludzi w przedziale, patrzę na nich, oni śpią po prostu. Ja się wiercę. Postanowiłem wyjść na korytarz. Na korytarzu nikogo nie było. Pociąg pośpieszny, jechał szybko. Na tym korytarzu stałem sam. I tam, może dlatego, że byłem sam i trochę miałem taki żal, że nie przeżyłem tego chrztu w Duchu Świętym. I w tym żalu tak pomału zacząłem się modlić, a tak naprawdę to była taka modlitwa, w której trochę wyrzucałem ten żal do Boga, że no jak to jest? I tak mniej więcej tak się modliłem. No Boże, no jak to jest? No to czemu ja nie? No czemu ja nie? Czemu słyszę, że ktoś tam, ktoś inny jeszcze? Ale ta rzecz mi się nie stała. I tak się modliłem, wyrzucałem Bogu. I w pewnym momencie słyszę siebie. Dotarło do mojego umysłu. Ja po prostu słyszę siebie. Tak jak kiedyś słyszałem, że przeklinałem. Tak teraz słyszę, że nie wymyślam niczego. Jestem zdziwiony. A ja modlę się językiem, którego nie rozumiem. Po prostu modlę się, mówiąc tak jak teraz mówię po polsku, może trochę nawet szybciej, bo troszeczkę w emocjach. Modlę się językiem, którego nie rozumiem. Słowa wypowiadam, których nie rozumiem. Ja słyszę siebie, czuję się w tym dobrze i dociera do mojego umysłu, że właśnie modlę się innymi językami, że to jest ten moment, w którym przeżywam, doświadczam tego, tego przeżycia, tego doświadczenia nazwanego w Nowym Testamencie chrzest w Duchu Świętym. I moje emocje, taka radość zaczęła wzmagać się. I na głos, na tym korytarzu, pociąg pośpieszny jedzie, ja na tym korytarzu modlę się po prostu. I jest mi w tym bardzo dobrze. Czuję się wewnętrznie, w mojej duszy, w moim duchu bardzo, bardzo dobrze. I taka myśl mi przyszła do głowy, bo tu się modlę, tu się czuję dobrze. I tak jednocześnie taka myśl, taka logiczna myśl. Pewnie ktoś za chwilę usłyszy. Ludzie wyjdą z przedziałów, bo pomyślą, co tu się dzieje. Ale nie mogłem przestać. Czułem, nie dlatego, że nie mogłem przestać, tylko dlatego, że tak miło było dobrze w tej chwili. Nie chciałem przestać po prostu. Śmiesznie postąpiłem. Po prostu modląc się, pomyślałem sobie, że w takim razie zamknę się w ubikacji. I ten pociąg pośpieszny jechał, a ja poszedłem do ubikacji, oczywiście nie po to, żeby się załatwić, no, nie chciało mi się załatwić. Tam się zamknąłem i tam się modliłem. Teraz po latach się śmieję z tego, bo przecież wiadomo, że jeśli każdy, kto jechał polskim pociągiem, jakimkolwiek, w tym i pośpiesznym, wie, że jak się zamknie w takim polskim wagonie w ubikacji, a będzie tam głośno, będzie coś mówił, no to w przedziale obok ludzie na pewno będą słyszeć. No nie? Więc myślę po latach, że naiwnie postąpiłem. Poszedłem tam się modlić. Ale dlatego po prostu, że tak było mi dobrze. I tam nadal się modliłem innymi językami. No oczywiście po jakichś tam kilkunastu minutach wyszedłem, mając taki pokój w sobie i wdzięczność do Boga, że Bóg jest autentyczny, prawdziwy, działający. To moje świadectwo. Wiedza nigdy nie wyeliminowała z mojego życia żywego Boga. I nie może wyeliminować. Nie ma nic piękniejszego od codziennej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, który żyje. A wiedza, zachęcam wszystkich do zgłębiania, do wiedzy, do rozwijania się, do kształcenia. W roku 1988 skończyłem studia. Zostałem magistrem teologii. To tak brzmi poważnie i niepoważnie zarazem. No bo co to jest? Po części zwieńczenie wielkiego trudu, ale przecież ten trud nie był po to, aby mieć dyplom polskiej uczelni. Ja ten trud podejmowałem, aby w konsekwencji podjąć jakieś działania, które będą Bogu miłe, pożyteczne dla ludzi. Postanowiłem zostać duchownym. Sam fakt ukończenia studiów teologicznych jeszcze nie jest równoznaczny z byciem duchownym. Ale rozważając moje życie, wiedziałem, że Bóg powołuje mnie do tego, abym był duchownym. Zostałem duchownym, zostałem pastorem w kościele zielonoświątkowym. W czasie studiów ożeniłem się. To ten fakt nie kolidował z tym, że zostałem duchownym. Boże Słowo mówi, Pismo Święte mówi, że duchowni nie tylko mogą mieć żony, ale wręcz powinni mieć żony. Czytamy w Nowym Testamencie, że apostoł Piotr miał żonę. No, ja mam na imię Piotr. W dzieciństwie wiedziałem, że mam patrona, takiego bardzo solidnego patrona. Zresztą taka jest prawda. Moja mama mówiła mi, że właśnie no, z tego powodu takie imię mi nadano, żebym miał bardzo, bardzo porządnego patrona. No ale Nowy Testament mówi, że Piotr apostoł miał żonę. Inni apostołowie mieli żony. Przez wiele wieków duchowni chrześcijańscy mieli żony. Ja w czasie studiów się ożeniłem. Kończąc studia miałem żonę. Postanowiłem zostać duchownym. Zostałem pastorem. Zostałem pastorem w roku 1988. Pastorem małego kościoła zielonoświątkowego w Skawinie pod Krakowem. Skawina to 25-tysięczne miasto graniczące z Krakowem. To był piękny, ale zarazem trudny czas. Piękny, bo robiliśmy z żoną to, do czego wiedzieliśmy, że Bóg nas powołuje. Trudny, bo rok 88. Jeszcze okres tak zwanego komunizmu. Za chwilę transformacja ustrojowa. Jeszcze wszystko na kartki w Polsce. My świeżo po studiach. Biedni jak przysłowiowa mysz kościelna. Właściwie na wiele rzeczy nam brakowało. Małe dziecko. Ale piękny to był czas. Czas ufania Bogu. I doświadczenia tego, że Bóg nie zostawia tych, którzy Jemu ufają. Służyliśmy właśnie w tym kościele w Skawinie. Ten mały kościół z roku na rok zaczął rosnąć w liczbę. Ludzi było coraz więcej. Rozpoczęliśmy wkrótce budowę kaplicy, obiektu kościelnego, bo taka była potrzeba. Bóg dał łaskę, że z ofiar samych ludzi, bez jakichś darczyńców szczególnych, bez tak zwanych sponsorów, to co sami mogliśmy pieniądze zebrać, złożyć, to żeśmy to robili. Nasze ręce, sam kopałem fundamenty, pamiętam. Powiedziałem, gdy już dach był zrobiony i na dachu trzeba było krzyż przybić na całym czubku, powiedziałem do ludzi i do panów, którzy tam pracowali, bo też niektórych żeśmy wynajmowali, proszę nie przybijać krzyża, to zrobi osobiście. To tak po prostu, tak chciałem. Bóg błogosławił ludzi. Jako duszpasterz, jako duchowny pastor, widziałem, jak ludzie zawierzają swoje życie Bogu i jak ich życie się zmienia. W roku 93 założyłem w Krakowie szkołę biblijną. Byłem jej dyrektorem do roku 2005. Razem z żoną byliśmy w wielu kościołach, na wielu konferencjach w Polsce, usługując, służąc, nauczając w dziedzinie duszpasterstwa, w szczególności w zakresie poradnictwa małżeńskiego, ja, moja żona w zakresie poradnictwa wychowawczego, bo w tej dziedzinie jest specjalistą. I ten okres był piękny, to okres doświadczania Boga w ludzkim życiu, czyli we własnym życiu oraz w życiu tych, którzy się do Boga nawracali, po prostu nawracali. W roku 2005 nastąpiła znacząca zmiana w mojej służbie. Zostałem powołany przez synod Kościoła Świętkowego do bycia członkiem Naczelnej Rady Kościoła i w tym roku także, w 2005, zostałem powołany do bycia rektorem Warszawskiego Seminarium Teologicznego. To jest wyższa uczelnia z prawem nadawania tytułu licencjata teologii. Jest to tytuł równorzędny z tytułem licencjata państwowym, czy też nadawanym przez inne uczelnie, uniwersytety. To wielki przywilej, że dzisiaj, a więc już prawie 7 lat, mogę służyć innym duchownym pastorom, będąc dla nich doglądającym, duszpasterzem. Natomiast jednocześnie na co dzień, będąc rektorem i wykładowcą w chrześcijańskiej uczelni wyższej, mogę mieć wpływ na młode pokolenie, pomagać młodzieży odnajdywać swoje powołanie, przygotowywać się do oddanej służby Bogu, tak jak ja kiedyś taką decyzję podjąłem, przygotowywałem się. Dzisiaj te role trochę się odwróciły, ta perspektywa, ta pozycja jest inna. Z tego, który brał, który potrzebował wsparcia, prowadzenia, sam prowadzę, udzielam wsparcia młodzieży, studentom. Widzę, jak pięknie młodzi ludzie mając dzisiaj wiele wyzwań, wiele pokus związanych z możliwością różnorakiego kształcenia się, wyjazdu za granicę, zdobywania majątności, pomnażania dóbr, dobrych zarobków. Ze względu na wiarę w Pana Jezusa, ze względu na żywego Boga, zostawiają to i chcą służyć Bogu. To piękne doświadczenia. To pięknie jest widzieć takich wspaniałych ludzi. Wspomniałem o banalnym incydencie, ktoś powie banalnym, dla mnie nie był banalny, uwolnienia z przeklinania. Ale Bóg może uwolnić z każdej rzeczy, z każdego uzależnienia. Widziałem na własne oczy, jak ludzie pogrążeni i zagubieni z powodu narkotyków byli wyrywani przez Boga, przez Jego moc. Nie z powodu tego, że jedynie sami chcieli, albo jak inni mówią, bo mają silny charakter. Widziałem alkoholików. Widziałem ludzi, którzy nie szanowali swoich żon. A gdy przychodzili do Boga, stawali się ludźmi tej autentycznej wiary, nie takiej ogólnej, że Bóg istnieje. Nie tylko dyskutowali o chrześcijańskiej etyce, ale autentycznie powierzali swoje życie Bogu, to zmieniali się. Bóg ich wyrywał. Jednych ze znaczących uzależnień, innych po prostu zmieniał, odmieniał. Zmieniały się małżeństwa. Zmieniali się mężowie. W innym przypadku mogłem widzieć, jak zmieniają się żony. Jak zmieniają się rodziny. Jak życie ludzkie się zmienia z powodu Boga, który jest w życiu ludzkim. Szczerze zachęcam. Przedstawiłem się następująco. Nazywam się Piotr Nowak. Charakteryzując swoje życie jednym słowem, wypowiadam: chrześcijanin. I kończę. Jestem chrześcijaninem. Pan Jezus Chrystus żyje i jest z nami tu na ziemi, przy każdym, kto swoje życie daje w Jego ręce. Zachęcam Cię. Nie wiem, kim jesteś, słuchając mnie teraz. Nie wiem, ale zachęcam. Tak jak tamten pastor kiedyś w Szczecinie zachęcił mnie. Zachęcam, mówię. Tam, gdzie jesteś, szczerze, własnymi słowami, powierz swoje życie w Boże ręce. Poproś, aby On wziął Ciebie, przebaczył Twoje grzechy, zaczął Cię prowadzić. Kup sobie, zacznij czytać Pismo Święte. To nie jest droga książka. Spróbuj, może gdzieś wokół Ciebie są inni chrześcijanie, którzy nie jedynie wiedzą, że Bóg istnieje, albo lubią spełniać te czy inne praktyki chrześcijańskie. Znajdź grupę ludzi autentycznie, codziennie ufających Bogu. Nawiąż z nimi kontakt. Wzrastaj w wierze. Doświadczaj Bożej mocy, Bożej miłości. Życzę Ci tego z całego serca. Niech Cię Bóg błogosławi.